Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Państwa w Arsenale Kultury. Za konsoletą program realizuje Łukasz Kurzawski. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można przeciwdziałać nienawiści, a konkretnie o wystawie Stop Hate. To jest zwieńczenie, ta wystawa, międzynarodowego konkursu na plakat o tematyce antyprzemocowej. A o tej wystawie porozmawiam z historykiem sztuki Piotrem Bernatowiczem.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiam też z Wojciechem Korkuciem, naprawdę niepokornym plakacistą, laureatem wielu nagród, które otrzymał za plakaty i nie tylko, ale z nim będziemy się łączyć za chwilę. A na początek zaproszę Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z głównym kuratorem, organizatorem wystawy i konkursu Stop Hate, profesorem Mirosławem Pawłowskim. To jest profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który od lat zajmuje się grafiką, plakatem. Zapytałam go jako kuratora, jaka była idea, która przyświecała zorganizowaniu tego konkursu i samej wystawie.
Przede wszystkim ideą było spojrzenie na sytuację taką społeczną, która się dzieje właśnie pod tym kątem, że coraz więcej spotykamy się z takimi przejawami hejtu, czy to politycznego, czy społecznego, to się przenosi w takie stosunki ludzkie, przekłada się na jakieś takie sytuacje rodzinne. Uważaliśmy, że warto zwrócić na to uwagę i warto też było spojrzeć, jak to wygląda na świecie, jak to wygląda, powiedzmy, w Ameryce Południowej, w Indonezji, w Japonii, w Chinach, w Polsce i w Europie Zachodniej. I takie przykłady odpowiedzi otrzymaliśmy.
To słowo my, bo rozumiem, że nie tylko ty byłeś w jury.
Pomysłodawcami była grupa ludzi związana ze Stowarzyszeniem Poznanie Bez Przemocy, Bez Nienawiści. Organizatorem jakby tego przedsięwzięcia był Krzysztof Hoffman, Krzysztof Dziamski. Mnie poproszono jako kuratora, żeby przeprowadzić ten konkurs. Powołanie też moim zadaniem było jurorów i w skład jury wchodził Lech Zdewiński, Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski, Nikos Terzis z Grecji, Szwed, właściwie taki Grek mieszkający w Szwecji. To są światowej klasy graficy, plakaciści. Jury szukało przede wszystkim odpowiedzi uniwersalnych, które by były czytelne nie tylko w Polsce, nie tylko w poszczególnych krajach, ale na całym świecie. Znaki, symbole.
Parę słów o tych pracach, które wygrały.
Staraliśmy się wybrać takie prace, które byłyby czytelne, powiedzmy, i w Europie, i powiedzmy na Dalekim Wschodzie. I przyznam, że tutaj mieliśmy pewne problemy. No i może z tego powodu też postanowiliśmy nie przyznawać tylko jednej nagrody Grand Prix, ale rozbić to trochę na części, ponieważ powstało bardzo dużo plakatów, które świetnie funkcjonują w naszych realiach. Taki jak plakat Nienawiść, czy Hejt pisane przez J, gdzie wydrapano, jakby pozostawiając jakby połowę tego daszka od T, takiego 50% jakby szarości zostawiając, i czyta się to raczej jako hej, czyli jakby odwrócenie sytuacji. Nie jest hejt, nienawiść, tylko hej, coś przyjaznego. Bardzo prosty, taki literniczy plakat. Ale wracając do nagród, to pierwsze miejsce zajął Piotr Gralicki z Warszawy z plakatem Smells Like Shit, gdzie wykorzystał swastykę, która się układa w napis, dwie litery, jakby pierwsze S, SH i T na dole, czyli shit. No i to taka mocny protest czytelny wszędzie na świecie przeciwko właśnie faszyzmowi, nacjonalizmowi i tak dalej, w czerwieni. Myśmy nie starali się też jakoś tak politycznie do tego podchodzić.
Na ile na grafice świadomie korzystają z pewnych symboli, bo tam jest część takich plakatów, które była dla mnie na przykład zdumiewająca. Na przykład Dominiki Surmacz jest plakat i to jest, przedstawia smoczek i w miejscu tego nupelka, który miałby się znaleźć w buzi dziecka, jest żyletka.
Że czasami może być tak, że właśnie to jest nawiązanie do wypijania czegoś tam z mlekiem matki, prawda? Że tutaj jest jakby ta matka podaje dziecku nienawiść, że stop przeciwko takim sytuacjom.
A jak już mówimy o karmieniu, jakby... to też tam jest taki jeden plakat, w którym jest Donald Trump karmiony butelką ze smoczkiem. I też taka ciekawa rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że część tych plakatów z Chin, które mają obecnie system reżimowy, totalitarny, prawda? I mogą się...
Ale Trumpa można krytykować. Ale tak. Też dużo meksykańskich przeciwko Trumpowi jest, o murze, o tak dalej.
Chińczycy nie odnoszą się do swoich sytuacji, nie tylko odnoszą się do wroga jak gdyby zewnętrznego.
Przy takiej cenzurze? Przy takiej cenzurze?
Ostatnia rzecz, bo piszecie coś takiego, nienawiść jest wzniecana przez polityków, ale na końcu mówicie, że ta wystawa, te prace będą prezentowane w przestrzeni miejskiej, tworząc ważne wydarzenie, między innymi polityczne. To jak to rozumieć? Czy to jest, czy to ma być wydarzenie polityczne?
Że wydarzenie społeczno-polityczne, powiedzmy, które będzie przeciwko takim postawom właśnie. Bo często właśnie wystarczy sobie włączyć telewizję. Ja już nie mówię o państwowej telewizji, która również dzieli społeczeństwo w ostatnich czasach makabrycznie i w ten sposób właśnie się dzieli społeczeństwo. I o tym jest właśnie ten tekst, że my jesteśmy przeciw temu, żeby właśnie dzielić tak naród na takie dwie skrajne jakby grupy, z czego nie będzie łatwo wyjść. A wydarzenie polityczne, że my protestujemy i my pokazujemy, że są takie problemy związane z nienawiścią i wołamy głośno stop tej nienawiści.
To była rozmowa z Mirosławem Pawłowskim, głównym organizatorem, kuratorem wystawy Stop Hate, którą można oglądać na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Starego Browaru. A my już zdążyliśmy się połączyć z Wojciechem Korkuciem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale oddajmy teraz głos Piotrowi Bernatorowiczowi. Ty byłeś dzisiaj na wystawie na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Oglądałeś te plakaty jak? Mniej czujesz nienawiści w sobie?
No, zostałem przywalony właściwie symbolami takimi mocnymi. Dawno nie widziałem tylu swastyk w jednym miejscu, w takim dużym nagromadzeniu jak na tej wystawie. Wydaje się, że swastyka jest takim uniwersalnym symbolem, który powraca negatywnym symbolem w wielkim stylu, bo ta swastyka teraz wszędzie się pojawia, ale to jest też moim zdaniem taki trochę sygnał formalnego ubóstwa czy ubóstwa wyobraźni, bo zredukowanie tego problemu, może za chwilę pewnie porozmawiamy o samym problemie, ale jakby powoduje to, że zredukowanie właśnie do swastyki, do takich symboli, ma się wrażenie, jakby ci artyści, no więcej już, czy do kilku postaci, typu Trump na przykład, który tam się pojawia w wielu odsłonach, no, że taka redukcja symboliczna, czy redukcja postaci, no jakby powoduje jakieś takie, daje wrażenie ubóstwa formalnego. To znaczy tak jakby ci artyści, no jechali wszyscy jedną sztampą. Słabe liternictwo. Tutaj Mirosław Pawłowski wspomniał o plakatach, które właśnie operowały literem i akurat to liternictwo w tych wyróżnionych plakatach, no jeszcze jest jako takie. Natomiast w pozostałych plakatach to liternictwo właściwie leży. Ono jest, tekst trochę wyjaśnia, gdzieś tam u dołu pojawia się tekst, który ma wyjaśnić, o co chodzi w tym plakacie, ujednoznacznić to, więc też kolorystyka tego bardzo monotonna, no właściwie pojawia się ta czerwień z czernią właśnie od tej swastyki dominuje, czarne tło, no ja miałem wrażenie przede wszystkim już pomijając jakby kwestię treści i tego, o czym myślą artyści, właśnie mówiąc o hejcie, o nienawiści, o takich emocjach, jakieś takie wrażenie takiego dużego ubóstwa formalnego, ubóstwa też wyobraźni, braku pomysłów.
Mirosław Pawłowski mówi, że używanie tych takich symboli już znanych na całym świecie, jak swastyka, jak na przykład znak, czy powiedzmy kaptur Ku Klux Klanu, jest właśnie podyktowany tym, żeby plakat był uniwersalny, żeby był zrozumiany zarówno w Iranie, jak i w Polsce i stąd.
No, ale ile można tych swastyk oglądać? To, no, nie wszystkie czasem ktoś jakoś to twórczo przekształci i rzeczywiście nową jakość tworzy, natomiast większość tego to jest po prostu takie plakatowe. Ja miałem wrażenie na początku, że to jest wystawa pracowni plakatu. Nawet tak pomyślałem sobie, że to jest wystawa pracowni plakatu, gdzie studenci dostali na zaliczenie temat właśnie walka z faszyzmem, walka z przemocą. Notabene ten tytuł Walka z faszyzmem, to tak przypominają się słusznie minione lata i różnego rodzaju wystawy przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. Była taka wystawa w Arsenale, plakaty z lat 50. Socrealistyczne, gdzie walczono z faszyzmem. Oczywiście ten, nawet podobnie, ten faszyzm przede wszystkim widziano w postaciach amerykańskich prezydentów czy generałów. I tutaj mamy dokładnie to samo, to znaczy też mamy faszyzm i też mamy amerykańskiego prezydenta jako jednego z głównych bohaterów na tej wystawie. Więc trochę takie, nie powiem déjà vu, bo ja nie pamiętam tych czasów, ale jak uczyłem się o tych czasach, badałem, analizowałem te czasy, doktorat pisałem i też jakby siedziałem w tych plakatach z lat 50., to miałem takie poczucie déjà vu, ale z jednym zastrzeżeniem, że tamte plakaty, przynajmniej polskie, były o wiele ciekawsze. Plakaty socrealistyczne, czy późniejsze plakaty, też takie robione na różne rocznice rewolucji październikowej i tak dalej. Mimo, że one były monotematyczne, to one były o wiele ciekawsze formalnie. A tutaj te plakaty, wszystkie jakby takie z jednej sztancy, no i wydaje mi się, nie mamy tutaj niestety Mirosława Pawłowskiego, ani kogoś z jury, ale wydaje mi się, że trudny chyba był wybór.
Ale może po prostu taki jest świat. No jesteśmy teraz globalną wioską. Tak naprawdę już połączenia geograficzne, dalekie odległości od nas już nie są takie istotne w momencie, kiedy mamy internet, kiedy w każdej chwili możemy się samolotem albo wirtualnie przenieść bardzo szybko w jakiś inny rejon świata. Te estetyki po prostu się mieszają, one się może standaryzują.
To zgoda, bo to dokładnie widać na tej wystawie, że estetyka ulega standaryzacji, że język plakatu ulega standaryzacji, że obojętnie, czy to jest plakat polski, czy chiński, czy plakat meksykański czy irański, aczkolwiek tam tych nacji jest mniej. No tutaj zwłaszcza Polacy oczywiście się rzeczy dominują, ale też dużo jest chińskich plakatów, że te plakaty pod względem formalnym, one mówią jednym dosyć prostym językiem, że spodziewalibyśmy się, że chiński plakat ma jakąś własną tradycję, że tam tradycja na przykład kaligrafii, no, sztuka chińska ma olbrzymią tradycję, jest o wiele bogatsza niż jeżeli chodzi o całą przeszłość, o malarstwo, niż tradycja europejska tak naprawdę. Natomiast tutaj mam do czynienia z czymś bardzo ujednoliconym, że ten język nam się ujednolica, upraszcza i zubaża. Tak bym to określił. Jeżeli miałbym po tej wystawie mówić o jakimś języku plakatów, może tutaj Wojciech Korkuć, który jest uczestnikiem też wielu przeglądów plakatów, między innymi na słynnym Triennale w Toyami w Japonii, gdzie dostał zresztą nagrodę za swój plakat, może to jakoś tutaj skontruje. Może to jest taka wizja, która tylko na podstawie jednej wystawy zbudowana nie jest wizją prawdziwą, ale tak jest. Rzeczywiście formalnie tutaj to wszystko jest bardzo, bardzo ujednolicone.
Może nam się uda z Wojciechem Korkuciem połączyć. Wojtku, słyszysz nas? Teraz lepiej?
No ja słyszę. A ty jesteś słyszany?
Tak, teraz już jest doskonale.
Jestem słyszany, czy nie?
Jesteś słyszany.
No ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze, niezależnie od strony formalnej, do której też mam jakieś takie zastrzeżenia, że są bardzo wszystkie do siebie podobne i takie ubogie jakieś takie treści, które są dosyć mocno zunifikowane i tak jakby podyktowane poprawnością polityczną i to jest jakby takie walenie w ten sam bęben, który słyszymy w wielu komunikatorach. Dziwna jest sprawa, że właśnie na wielu plakatach jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie ma prezydenta Rosji, który tak naprawdę jest tutaj zagrożeniem i właściwie on kieruje wieloma sytuacjami, gdzie jest rozsiewana nienawiść. Przeciwko niemu, nie wiem, nie ma żadnego plakatu, który by protestował przeciwko temu działaniu. To jest bardzo dziwne i podejrzane, może nie wiem, może to jest, może sponsorem jest jakiś wystawy, jakiś oligarcha właśnie, który mieszka nieopodal Moskwy. No dobrze, że przynajmniej jakaś skandaliczna praca, która się znalazła na tej wystawie, nie została nagrodzona przez jury, więc jakby jeżeli nagrodziło brat taką w miarę uniwersalną, która może pasować do wielu różnych innych konkursów. Nie jest to praca jakby moim zdaniem, nie wiem, jakaś taka wybitna, no bardzo uniwersalna, no ale chociaż tyle. No. Na jednej pracy jest nawet profil Jarosława Kaczyńskiego, który się znalazł i to jest po prostu w ogóle już, że tak wyrażę, specjalnie przegięcie, czego ta osoba jest utożsamiana, ale widać, że te prace te osoby, które wzięły udział, uczestniczą dostronnie i patrzą na temat nienawiści w sposób nadawany przez środowiska lewicowe, to jest jakby moim zdaniem oczywiste. No.
A jakbyś skomentował też to, że na części z tych plakatów znajdujemy symbolikę związaną z LGBT, ale te wszystkie symbole jak gdyby przejmują język nienawiści, bo mamy pięść tęczową, zaciśniętą.
Ale to właśnie nie wiadomo, jak to traktować. Czy to jest promocja nienawiści w wydaniu tęczowej rewolucji, czy ostrzeżenie przed nienawiścią. No. Trudno to zinterpretować jednoznacznie.
A która to praca była taka, jeżeli mogę tutaj wejść w słowo, która to praca była twoim zdaniem taka bardzo skandalizująca? Najbardziej skandaliczna, ta, która nie została nagrodzona. Bo
nie, no, dla mnie najbardziej skandalizująca, która jest znalazła na wystawie, to jest praca, gdzie swastyka jest wśród biało-czerwonych flag. No to jest po prostu...
To jest autorka, ta praca ma autorkę. Ja tutaj sobie też to zapisałem. Ferycka Marta. Ferycka Marta
napisała taką pracę. No to jest skandaliczne, no, bo ta praca się zasługuje na wyraźne zwrócenie uwagi. I na jakąś terapię psychiatryczną, no.
Ale tego rodzaju wątków jest też więcej, bo jest na przykład słowo bohater ze skreślonymi pierwszymi literami BO i zostaje hater, czyli nie cieszmy się naszymi bohaterami, nie fetujmy naszych bohaterów, nie stawiajmy ich na piedestale, bo to już zahacza o nienawiść.
Zależy, kto jest dla kogo bohaterem, jak gdyby tam nie ma jakby określonego typu tego bohatera, więc jakby to jest ogólnie, nie odbierajmy też tego jednostronnie, jakby tam nie ma podkreślenia, o jakim bohaterstwie rozmawiamy, prawda?
A powiedz mi teraz, jako praktyk, plakacista, jakie jest twoje podejście do używania konkretnych słów na plakacie? Bo rzeczywiście w część tych plakatów, gdyby nie to słowo użyte hejt, to w ogóle byśmy się naprawdę od strony wizualnej nie domyślili, że one mają cokolwiek z tym wspólnego. Hasła stop hate, make love, to też znowuż nawiązanie do rewolucji seksualnej lat 60. Dużo słów jest na tych wszystkich plakatach. Na ile to jest potrzebne? No
niestety konkursy tego typu tak troszeczkę się odkleiło od rzeczywistości. One są robione pod określone jury, żeby po prostu jury wybrało jakiś taki właśnie plakat, który właściwie ma taką ograniczoną komunikatywność. Gdyby te plakaty tak naprawdę rozwiesić w przestrzeni publicznej, to niewiele osób by nie było to chodzić. Jakby ta komunikacja jest tutaj selektywnie dobrana na potrzeby konkursu, a nie na potrzeby kontaktu z widzem, zwykłym śmiertelnikiem, który by przechodził i zwróciłby na coś uwagę, raczej zapytają zwykłych ludzi, co na ten temat myślą, to oni by nawet nie wiedzieli, co powiedzieć. No poza odczytaniem paru symboli, ale jak się nimi posługiwać, jaki wniosek z tego wyciągnąć, no byłoby to moim zdaniem kłopotliwe. Więc jak gdyby komunikatywność tych plakatów moim zdaniem jest w dużej mierze kontrowersyjna, a nawet bardzo słaba.
Moją uwagę przykuł jeden z plakatów też z Chin, tym razem bez Donalda Trumpa, ale przedstawiający flagę Unii Europejskiej i z napisem, że europejski kryzys uchodźczy. I tutaj zamiast gwiazdy, które są na fladze Unii Europejskiej, mamy takie ręce, żółte konkretnie. Nie chcę tutaj, ale no, plakat jest chiński. Ręce są żółte i one toną w tej niebieskiej toni flagi europejskiej. I teraz rozmawiałam z Mirosławem Pawłowskim, właśnie podzieliłam się taką refleksją, że to jest raczej chyba ta Europa, która w tej, ta Unia Europejska, która z powodu tego kryzysu uchodźczego jakoś tutaj tonie, no bo to nie są ręce czarnoskórej osoby, którą zazwyczaj kojarzymy z...
Nie wiadomo, jak to odczytać. Nie wiadomo jaki jest przekaz tego plakatu. Czy autor z tego plakatu jest za, czy przeciw? A może to jest tęsknota, żeby więcej uchodźców trafiało do Chin w takim razie. Może to jest rodzaj przekierowania tych uchodźców nie do Europy, tylko do Chin. No, że po prostu sobie w Europie nie radzą, to może trzeba kierować do Chin. No. Trudno to zinterpretować, o co autorowi chodziło.
Jeżeli tutaj mogę się włączyć, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa uwaga o tym, że te plakaty są same w sobie mało komunikatywne, no nie wszystkie oczywiście, ale większość, że one w kontekście wystawy, w kontekście no, tego opisu, który organizatorzy dołączyli, mówiąc o tym, że to jest walka z przemocą, która prowadzi do faszyzmu, rasizmu, no jakby też nietolerancji wobec mniejszości seksualnych i tak dalej, że ta rama i mnogość tych plakatów, ujednolica ich odczytanie, bo faktycznie, gdyby te plakaty funkcjonowały pojedynczo, no to nad wieloma byśmy tak naprawdę się bardzo mocno zastanawiali, co tak naprawdę one znaczą, co może w przypadku dzieła sztuki nie jest czymś nagannym, taka wielość interpretacji, ale wydaje się, że plakat raczej jest czymś, co powinno w trafny sposób, ciekawy wizualnie, jednak komunikować jakąś myśl, że to nie jest, że plakat to nie jest miejsce na to, żeby właśnie wprowadzać jakieś, nie wiem, dwuznaczności, chociaż może współczesny plakat też tak może działać. Natomiast te plakaty, no, można by diametralnie różnie odczytywać, tak jak na przykład ten plakat z pięścią, która jest, palce są w barwach tęczowych, tak? Więc to się układa w taką tęczową pięść. Czy to jest plakat oznaczający, że właśnie jak tutaj nas ruszycie, to środowisko LGBT, co też widzieliśmy w przypadku Zofii Klepackiej, która ośmieliła się wypowiedzieć publicznie zdanie na temat tej karty lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, którą próbowano wprowadzić w Warszawie. Nie wiem, czy ona została wprowadzona, to pewnie Wojciech Korkuć będzie wiedział bardziej. Natomiast no, hejt, który ją spotkał właśnie, Zofię Klepacką, za to, że ona ośmieliła się wypowiedzieć publicznie swoje zdanie negatywne na temat właśnie takich działań, no ten hejt jest po prostu, był straszliwy. To była właśnie taka pięść, tęczowa pięść, która została wymierzona w stronę naszej sportsmenki. Tam były bardzo ohydne zdania, łącznie z tym, że na przykład takie, powinnaś się powiesić, zdechniesz K, albo lepiej się utop, bo to byłoby takie groteskowe. To są zdania, które właśnie ci tolerancyjni przedstawiciele, tak się przynajmniej deklarują, tej społeczności, no, kierowali w stronę Zofii Klepackiej. Też ciekawe jest, tak jak już jestem, mówię o tej Zofii Klepackiej, to może dokończę, bo ciekawe jest też stanowisko wiceprezydenta Warszawy, Pawła Rabieja, który zapytany o to, powiedział, że tutaj on, no, raczej kwestia wina jest po stronie samej autorki tej wypowiedzi, Zofii Klepackiej, no bo ona właściwie nie powinna się na ten temat wypowiadać. Mimo że jest matką dwójki dzieci, no i tak dalej. No więc jak puentując sobie, ja trochę odszedłem, że nie wiadomo właściwie, jak ten plakat odbierać. Czy to jest właśnie taki plakat, który pokazuje właśnie tą nietolerancję ze strony właśnie tych grup LGBT? Bo może to tak należałoby odbierać, nie? W kontekście wystawy on jest dosyć jednoznaczny, bo chyba nikomu nie przyjdzie do głowy z uczestników, że można tego odbierać tak w tą stronę. Ale jak gdyby był on sam gdzieś wyklejony na mieście, no może tak, takie znaczenia też by można było tam wyczytać.
Ja nie wiem, czy panowie sobie zdają sprawę...
Gdyby do tej formy jeszcze, bo na ten temat tego plakatu już mówiłem, ale gdyby treść zmienić na treść reklamową bojówek NSDAP, to ten plakat też by pasował, prawda?
Ale ja nie wiem, czy panowie sobie zdają sprawę z tego, że również matematyka może być takim narzędziem opresji i nienawiści, bo jest taki plakat Kai Czerniawskiej, gdzie 2 razy 2 równa się 4 i to razy, ten znak mnożenia, to jest swastyka.
A to jest plus, to nie jest razy.
Napisane.
To jest 2 plus 2, tylko że
również
ten plus jest
przerobiony. Więc plus też może być.
To różne interpretacje. No?
I to jest, proszę państwa, pierwsza lekcja dyskryminacji. Tylko teraz nie wiem, no, jak to właściwie jak to tutaj odebrać.
Ja też, też się zastanawiałem nad tym, jak to właściwie jak to rozumieć.
To autorka miała na myśli.
Czy matematyka jest dyskryminacyjna, czy może tak, bo matematyka ostatnio stwarza dużo problemów w szkołach. No, nikt nie chce się jej za bardzo uczyć, więc może tutaj o to chodzi, że to jest jakby hejt przeciwko, czy jakby uznanie, że matematyka z natury jest jakoś dyskryminująca.
Ja myślę, że zgodzimy się z tym, że jest parę takich grup rzeczywiście podlegających jakiejś dyskryminacji, prześladowaniu na świecie i na pewno do nich można zaliczyć chrześcijan. Czy my tutaj na tej wystawie znajdziemy taki przegląd faktycznie największych problemów świata i tych grup, które no faktycznie, nie wiem, przypłacają życiem, swoim życiem, jeśli chodzi o wyznawane poglądy?
No wydaje mi się, że nie.
To jest pytanie do mnie?
No właśnie, też się zastanawiam.
To pierwszy, proszę bardzo, Piotr Bernatowicz.
Wydaje mi się, że nie, bo sam już przykład tych plakatów chińskich. I to jest bardzo ciekawe, bo Chińczycy, no jak jeden mąż, piętnują Amerykę. Więc oni w gruncie rzeczy jawią się jako tacy patrioci, bo działają z linią, słuszną linią partii komunistycznej chińskiej. Są przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wiadomo, że teraz jest napięcie dosyć poważne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, wojna handlowa i tak dalej, więc Trump jest wrogiem politycznym państwa chińskiego. No i ci artyści zgodnie z racją stanu swojego państwa, linią partii komunistycznej, krytykują Trumpa. Natomiast polscy artyści takiego już jakby patriotyzmu nie widać w tych pracach, raczej wręcz przeciwnie, oni się, tak jak tutaj ten plakat już przywołany z biało-czerwonymi flagami, które pojawiają się i w tle gdzieś tam jest czerwona flaga, tak, z białym polem i swastyką, no to widać wyraźnie, że raczej mamy tutaj do czynienia z czymś, co zostało nazwane jako ojkofobię, czyli że ci artyści raczej czują niechęć do własnego kraju, do jakby takiego eksponowania symboli narodowych, patriotycznych, a raczej właśnie coś takiego utożsamiają z nienawiścią, nie wiedzieć czemu, no ale tak to wygląda na tej wystawie, więc to jest też ciekawe, że jednolicie formalnie, bo te plakaty chińskie i polskie niewiele się różnią pod względem formalnym, ale postawa jest wyraźnie odmienna. Chińczycy są wyraźnie patriotyczni, a polscy artyści, no jakby można powiedzieć, uważają, że ta postawa taka patriotyczna właśnie może być jakimś źródłem nienawiści. Ja to tak odbieram przynajmniej.
A Wojciech Korkuć, jak to odbiera?
No widać tutaj wyraźnie wpływy pewnej propagandy, która ma miejsce w naszym kraju, po prostu, która właśnie wielokrotnie ma właśnie zabarwienie ojkofobii i takie, bo myślę, powielanie pewnych schematów, które dotyczą, nie wiem, choćby Marszu Niepodległości, tego, co mówił Verhofstadt i tak dalej. No wiadomo, że to jest bzdura. Ktoś, kto po prostu był kiedyś na Marszu Niepodległości, mi się ten plakat kojarzy i chyba się odnosi do Marszu Niepodległości, ten z swastyką, no to jest powielenie po prostu bzdury, więc autorka powinna może trochę poczytać, a może się wybrać autentycznie sama na Marsz Niepodległości i zobaczyć, jak to się odbywa od środka. No, prawda? Widać tutaj wpływy propagandy, która się odbywa w gazecie wyborczej, w TVN-ie, nazywanie postawy patriotycznej właśnie w taki sposób, jak to robi lewicowa strona, która po prostu walczy z jakimkolwiek przejawem utożsamienia się ze swoim narodem, z tradycją i tępią wszelkie tego typu zachowania i korzystają jak gdyby z narracji, która była wypracowana kiedyś przez Stalina, która po prostu każdego swojego przeciwnika trzeba po prostu obsmarować piętnem faszystowskim i sprawa jest wtedy załatwiona, więc jakby to jest powielony po raz kolejny ten sam schemat.
Jeśli chodzi o to piętno faszystowskie, to ja przypomnę, że trzecia międzynarodówka podległa Leninowi zarządziła, żeby wszystkich przeciwników komunizmu określać mianem faszystów. I to właśnie miało temu służyć, żeby ich deprecjonować. I zdaje się, że mamy taką powtórkę z rozrywki teraz. Ale są pewne też takie pozytywne rzeczy na tej wystawie, bo byłam ciekawa plakatu Szymona Szymankiewicza, który zasłynął swego czasu plakatem opublikowanym w czasie żałoby po prezydencie Gdańska, kiedy Szymon Szymankiewicz opublikował taki plakat, który przedstawia nóż, którego rękojeść jest profilem Jarosława Kaczyńskiego. I to było opublikowane w czasie żałoby po prezydencie Gdańska, kiedy rodzina życzyła sobie publicznie, żeby wtedy żadnych gestów, żadnych manifestacji nie uskuteczniać. I byłam ciekawa, jak tutaj Szymon Szymankiewicz się do tego hasła zadanego przez organizatorów odniesie, ale tu już mamy I love love, czyli I po angielsku i dwa czerwone serduszka, czyli tak rułował Szymon Szymankiewicz, ale mamy też symbole religijne, mamy krzyż, którego koniec, dolna część krzyża jest zakończonym ostrzem miecza czy noża zakrwawionym. I tutaj mamy to wyraźne nawiązanie do, tak rozumiem przynajmniej ten plakat, do opresyjności naszej wiary katolickiej czy chrześcijaństwa w ogóle.
No my tak tutaj analizujemy te plakaty i pojedyncze symbole, motywy. I wyłania się dosyć oczywisty wniosek, który można było też na początku właściwie założyć, że ta nienawiść jest wyraźnie utożsamiana właśnie z takimi tradycyjnymi, czy to tożsamościami religijnymi, czy tożsamościami narodowymi. To są elementy, czy jakby właśnie pojęcia, które przede wszystkim są we współczesnej, czy ideologii politycznej poprawności, która tutaj już została wymieniona, uznawane właśnie za te źródła nienawiści, tak, jakiejś takiej psycznej nienawiści, tak to organizatorzy nazywają w regulaminie tej wystawy. Tutaj też była mowa o tym plakacie ze smoczkiem, tak, że to jest ta nienawiść wysysana z mlekiem matki. No właśnie, jakby tego rodzaju jakby zideologizowana nienawiść, bo to trzeba tak nazwać, że tutaj mówimy o pewnej ideologii, która sformułowała pojęcie mowy nienawiści. Jaka to jest, co to jest mowa nienawiści? No to jest jakby niezgadzanie się ze wszystkimi tymi procesami, które są określone jako postępowe, czyli na przykład właśnie emancypacja mniejszości seksualnych, oczywiście emancypacja polegająca na tym, że główne jakby tutaj dostosować, że niszczone są pewne wartości, ale też jakby, no jakby pewne szkody są wyrządzane też społeczeństwu. Myślę tutaj o najmłodszych, przede wszystkim o dzieciach. Więc jakby wszelki sprzeciw przeciwko tym postępowym, tak zwanym postępowym nurtom, są określane jako właśnie mowa nienawiści, nie jako inne stanowisko, inne zdanie, czy jakby właśnie inne zdanie w pluralistycznym społeczeństwie, gdzie mamy różne stanowiska. Nie, one są określane właśnie jako mowa nienawiści po to, żeby je zdeprecjonować, żeby odebrać sympatię społeczną właśnie takim stanowiskom. I tutaj ta wspomniana sytuacja z Zofią Klepacką bardzo dobrze to pokazuje, gdzie osoba, która wyraziła po prostu własne stanowisko, dosyć może dosadnie, ale bez jakiejś wulgarności, po prostu wyraziła swój pogląd, będąc jednocześnie autorytetem społecznym, sportsmenką poważaną przez wiele osób. I automatycznie ona zostaje określona właśnie jako ktoś, kto sieje mowy nienawiści, ktoś, kto oczywiście słusznie zbiera te gromy wszystkie na siebie, czyli znów mamy jakby to upolitycznienie nienawiści w języku politycznej poprawności. I ta wystawa, ona sama rama jest tak zbudowana, bo i regulamin, i cała ta idea jest właśnie tak opisana, że tutaj nie mamy do czynienia z analizą różnych wydarzeń na świecie i szukaniem właśnie tych grup, które rzeczywiście są poddane różnorakim represjom. Tutaj słusznie pani redaktor zauważa, że chrześcijanie są, jak zawsze zresztą, są najbardziej fizycznie prześladowani w krajach islamskich czy krajach afrykańskich. No niestety tak to wygląda. Natomiast oczywiście tego tutaj nie ma, dlatego że to jakby poza ten paradygmat mowy nienawiści wykracza, bo co? Bo chrześcijaństwo jest religią, która ma na koncie różne brzydkie sprawy, czy chrześcijanie, tak, ludzie, którzy tak się określali. W związku z tym jakby odbieramy prawo do cierpień, tak? Jakby tutaj nie ma, to jest taka polityka dysponowania cierpieniem, polityka dysponowania wrażliwością. Jesteśmy wrażliwi właśnie wobec tych mniejszości, które określamy jako niosące pewien postęp, zmieniające społeczeństwo, właśnie wyzwalające to społeczeństwo. Więc dlatego chyba tutaj ta wystawa jest taka jednorodna. Ja zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Gdzie jest moment tej takiej urawniłowki? Czy jurorzy na przykład odrzucili plakaty, które były inne, które wyłamywały się z tego takiego paradygmatu mowy nienawiści, czy z tego kryterium mowy nienawiści, rozumianego bardzo politycznie, czy po prostu już jakby ten proces zachodzi w samych artystach, że oni jakby dostosowują się do tego języka, dostosowują się do tej ideologii, dlatego, że po prostu innym sposobem nie mają szansy na zaistnienie, że jeżeli wysłaliby inny plakat, który by wskazywał właśnie na cierpienie chrześcijan, albo na przykład cierpienie chrześcijan w Chinach, gdzie teraz no, dowiadujemy się o różnych represjach, nowych represjach, które dotykają katolików w Chinach. Gdyby oni taki plakat wysłali, no to oczywiście on nie zmieściłby się w tym, nie przeszedłby tych kryteriów i zostałby odrzucony, więc oni jakby sami już dostosowują się mentalnie. Także to jest jest to pytanie. Gdzie jest ten moment, gdzie następuje ten moment urawniłowki? Czy już w głowach artystów, którzy chcą zaistnieć na scenie, czy jakby gdzieś tam są rzeczywiście jakieś te inne postawy zwalczane?
Gdyby to było po stronie jury, to było oczywiście, nie byłoby to zbyt przyjemne, ale byłoby jednak bardziej optymistyczne niż założenie, że to sami artyści się po prostu cenzurują. Chociaż mamy takie przykłady też w Polsce, takiej autocenzury. Tutaj rzeczywiście te środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, też ich postulaty widać na tych plakatach. Mamy plakat z Chin, gdzie jest napis True Victory, czyli prawdziwe zwycięstwo. W geście V jest pokazana dłoń, jeden palec jest wskazujący, jest żeński, a środkowy obok niego jest męski.
To jest bardzo ciekawe, bo właściwie czy te środowiska takie mają wielkie przywileje właśnie w państwie chińskim. To jest trochę coś takiego, jak kiedyś propaganda sowiecka działała dwutorowo, tak? Jakby z jednej strony oczywiście zamordyzm i taka mocna cenzura, czy terror po prostu jakby obcinanie wszystkich tematów takich bardziej liberalnych wewnątrz, a na zewnątrz propaganda właśnie jakby krytykowała to wszystko, co dzieje się na Zachodzie, jakby właśnie gdzie są ograniczone prawa różnych mniejszości. Więc tutaj mamy trochę taką powtórkę, chciałbym się powiedzieć, no może nie z rozrywki, ale z tych mechanizmów propagandy, które są stałe.
I też powtórkę z propozycji, jakie przeciwko nienawiści i wojnie już były w latach 60., bo tutaj też w szeregu plakatach przewija się taki postulat, że to właśnie ta miłość, ale rozumiana w sumie jako seks, miałaby nas przed tą nienawiścią uchronić. Jest plakat Urszuli Wiśniewskiej z Polski, gdzie jest dłoń w geście wyciągniętego w środkowego palca, to państwo wiedzą, tak zwanego faka, tak? I skierowana do drugiej dłoni, a ta druga dłoń jest ułożona kciukiem i palcem wskazującym takie kółeczko, w które ten palec środkowy ma trafić. Ile jest let's stop hate, let's make love, czyli rozumiem, że ten seks ma tutaj jak gdyby stworzyć taką sytuację, czyli zapobiec totalnie nienawiści. To jest takie też proste, no takie proste postulaty rewolucji seksualnej, gdzie to sfokusowanie ludzi na tę sferę życia seksualną mocno miało ich odciągnąć od nienawiści. To trochę wiemy, jakie tego były skutki.
Jeżeli tak podchodzimy selektywnie, jeżeli mogę się włączyć, no to chciałem tak zwrócić uwagę na jedną taką pracę pana Dariusza Bylinki. Tak naprawdę pokazuje kilka pięści i profil właśnie chyba pięćskich.
Oj Wojtku, ale trochę tracimy ciebie w połączeniu.
No musimy się domyślić, jaki to jest plakat, bo straciliśmy chyba kontakt z Warszawą. Tak. Nie jest to daleko, ale okazuje się, że trudno jest się jednak połączyć.
No szereg jest tych plakatów tutaj, które wydaje się, jak gdyby były z jednej stajni. No,
tutaj myślę, że jeszcze jedno pojęcie można by w kontekście tej wystawy wskazać, czyli takie pojęcie, które ostatnio jakby robi, dociera do wielu osób, tolerancja represywna. To jest pojęcie sformułowane, czy tytuł eseju Herberta Marcusego, jednego z filozofów związanych ze szkołą frankfurcką, tworzących tak zwaną teorię krytyczną. I ten esej, on jest bardzo taki zawikłany, ciężko się czyta ten esej, bo to jest taka jakby trochę pseudofilozoficzna dywagacja, ale ważny jest, tam kilka fragmentów jest bardzo ważnych, taki kluczowy, gdzie Marcuse daje takie postulaty, jak należy tolerancję rozumieć, bo cały esej zmierza do tego, że tolerancja tak jak my ją rozumiemy, czyli uznanie dla różnych stanowisk, różnych stron, czy politycznego, społecznej debaty, politycznego, społecznego sporu, to jest w gruncie rzeczy tolerancja, która właśnie jakby sankcjonuje represję. Czyli jeżeli mamy na tym samej płaszczyźnie, on to tak mówi, mamy głosy, które właśnie jakby krytykują te środowiska mniejszości seksualnych, a z drugiej strony mamy ten głos mniejszości seksualnych, no to jakby właściwie jego zdaniem następuje dyskryminacja. Jak z tego wyjść? Otóż należy zmienić to pojęcie tolerancji, jakby inaczej je zrozumieć. On próbuje właśnie przeformułować pojęcie tolerancji i de facto ideologizuje to pojęcie, bo mówi coś takiego, że wszelkie poglądy konserwatywne, prawicowe w efekcie prowadzą do faszyzmu. Więc nie można ich tolerować. Tak? Tolerowanie poglądów prawicowych, konserwatywnych, wychodząc z takiego założenia, jest czymś, co no jakby może być, może mieć skutki tragiczne, więc nie należy stosować tolerancji tak tradycyjnie rozumianej, nie należy tolerować tych środowisk głosów prawicowych. Należy dowartościowywać, czy jakby dawać przewagę właśnie tym mniejszościowym, lewicowym środowiskom. Czyli de facto ta nowa tolerancja, wyzwalająca tolerancja, jak on to określa, no nie jest tolerancją, tylko jest dyskryminacją jednej grupy poglądów. I ten esej, w latach 60. opublikowany, on, ten esej był przeznaczony do dosyć wąskiej grupy. To nie był taki jakby rozpowszechniony szeroko esej, tylko bardziej właśnie do tych elit lewicowych, który miał jakby im dawać, można powiedzieć, taką podstawę do no jakby zwalczania, tak, stosowania wszelkich środków, żeby inne poglądy, zwłaszcza właśnie te poglądy ze strony prawej, konserwatywne, zwalczać. Więc i to pojęcie tolerancji w środowiskach lewicowych właśnie tak funkcjonuje. Społeczeństwo, czy jeszcze szerokie grupy społeczne uważają, że tolerancja to jest właśnie taka tolerancja, która no, należy się wszystkim. Tak, tolerujemy, możesz mówić to, co chcesz. Oczywiście jakby tutaj nie stosując, nie wiem, jakichś pojęć używanych, czy pomówień, nie kłamiąc i tak dalej, ale poglądy możesz wyrażać takie, jakie chcesz. Możesz mieć te poglądy. I to jest jakby, no, można powiedzieć, filar pluralistycznego społeczeństwa. Tymczasem właśnie od tych środowisk lewicowych idzie już zupełnie inne rozumienie tolerancji, czyli represja wobec poglądów prawicowych i dowartościowanie, pokazywanie jako właśnie, jako wartościowe, postępowe tych środowisk lewicowych. I tak dlatego tutaj taki długi wywód, bo ta wystawa to dobrze pokazuje, bo to nie jest wystawa jakoś wyjątkowa. Tutaj, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, to jest, można powiedzieć, coraz więcej z takich wystaw. I też w Polsce, tak, które pokazują to bardzo stronniczo, czyli jeżeli mówimy o nienawiści, o tych, którzy rozsiewają nienawiść, no to jest jakby niezależnie już od sympatii czy antypatii do Trumpa, to jest jakby tylko ten prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście to politycznie się opłaca. W Polsce no to jest oczywiście jedna strona prawicowa, tak, przynajmniej to, co się określa jako prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast nie zauważamy już jakby innych przejawów, tak, nie, w skali globalnej nie zauważamy tego, że chrześcijanie są prześladowani, no bo to nie mieści się jakby w tym paradygmacie tej nowej tolerancji, a w skali krajowej też jakby nie zauważamy innych obszarów, gdzie, tak jak tutaj też profesor Pawłowski na początku mówił o tym, że publiczna telewizja i tak dalej właśnie tą dzieli społeczeństwo. No ale można wskazać wiele różnych przypadków, przykładów tego, jak druga strona, czyli można powiedzieć te media tak zwane lewicowo-liberalne związane z opozycją, stosują praktyki no ewidentnie jakby dyskryminujące. Tak? No, chociażby cały ten taki hejt, który wylał się na tych beneficjentów 500+. Nie wiem, czy to pewnie też państwo pamiętają, jak poszła ta fala i nagle celebryci, ci, którzy występują często w tych stacjach, zaczęli narzekać, że oto właśnie nad Polskie Morze taka czereda właśnie różnych Januszów, Grażyn i tak dalej napłynęła, że to teraz już nie można tam, bo to jest chamstwo i tak dalej. No, więc jakby znów bardzo taki pogardliwy ton, no dyskryminujący. Ale oczywiście tego też nie znajdziemy na tej wystawie, bo to jakby wychodzi poza ten paradygmat tej nowej tolerancji i właśnie mowy nienawiści, o której mówimy.
Też jest jeden plakat dosyć ciekawy z Iranu z kolei, który by tak chyba dobrze obrazował właśnie.
Bo ja cały czas słyszę.
Dobrze, Wojtku, już. A to może włączysz się teraz do nas, bo z kolei ciebie dobrze słychać, a to nie zawsze dobrze ciebie słychać.
Myśl Piotra, że mamy tutaj, znaczy ta wystawa jest właśnie jednym z kolejnych przejawów jak gdyby no, marksizmu kulturowego, który właśnie jest realizowany, a marksizm kulturowy przede wszystkim polega na odwróceniu znaczenia słów. Jeżeli się mówi o tolerancji, to tak naprawdę to jest rodzaj tolerancji, kto nie z nami, ten przeciwko nam, więc jakby to nie jest tolerancja, tylko jakieś tolerancjostwo albo tolerantstwo. Te słowa, które jak gdyby funkcjonują, one nie mają swojego znaczenia. To jest tylko przykrywka do tego, żeby robić zupełnie co innego, coś przeciwnego. To tak samo dzisiejsza ta tolerancja jest, ma rzeczywistą tolerancją tyle wspólnego, co kiedyś niemiecka republika demokratyczna z demokracją. To jest ten sam zabieg. A ja chciałem jeszcze wcześniej zwrócić na jedną pracę uwagę. Cię ten słyszany?
Tak, tak, teraz cię słyszymy bardzo dobrze.
Nie wiem, bo wcześniej rozmawiałem i jest tam jedna praca w katalogu tej wystawy, która moim zdaniem zasługuje na przejaw mowy nienawiści. I to jest praca Dariusza Bylinki, gdzie wśród pięści jest profil jednego z braci Kaczyńskich. Uważam, że ta praca to jest przejaw mowy nienawiści. Ona propaguje nienawiść, bo to jest jakby profil osoby, która w demokratycznych wyborach doszła do władzy. Ta władza jak gdyby w tej chwili ją sprawuje, po prostu ma na to legitymację państwa demokratycznego, a ta praca sprowadza się do tego, że tu będzie jakiś zamordyzm i po prostu, że to jest zrobione z jakimiś metodami siłowymi, bo tam są pięści i twarz i profil właśnie jednego z braci Kaczyńskich. To jest jakby bardzo podobna praca, która się ukazała po zamachu na prezydenta Adamowicza. Proszę zwrócić na to uwagę.
Tak. Jeszcze też jest jedna praca artysty z Iranu, która właśnie bardziej się pochyla nad tymi takimi mniejszościami i stara się w nich, w tych potencjalnych, czy jak gdyby na pierwszy rzut oka agresorach, zobaczyć jednak drugie dno. To jest praca przedstawiająca maskę, którą kojarzymy z bojownikami ISIS, czyli bojowników takich islamskich, bardzo radykalnych, którzy posuwają się do działań terrorystycznych, do morderstw, zamachów różnych. I tam jest napisane słowo killer ze znakiem zapytania, z tym, że środkowe wyrazy il są zrobione na żółto, czyli są wyciągnięte. I tu zaczynam się zastanawiać, czy to jednak nie jest jednak ofiara, w takim sensie, że chory człowiek, a nie taki jednoznacznie nasz wróg, czy ktoś, kto nam zagraża, tylko po prostu ktoś słaby, chory, wojownik państwa islamskiego. To taka sytuacja na przykład.
No to chyba jest dokładnie to, o czym przed chwilą Wojtek powiedział, o odwracaniu nie tylko słów, ale też ról. Bo nagle ofiara staje się, no przejmuje jakieś role, można powiedzieć, sprawcy, a sprawca staje się ofiarą. No to obserwujemy też w mediach, tak? Kiedy nagle właśnie no można czasami odnieść wrażenie...
Rzecznik praw obywatelskich ujmuje się za ofiarą po prostu okrutnej zbrodni.
Ale tutaj muszę powiedzieć, że czasem się pojawiają też takie ciekawe rysunki artystów, którzy wydają się z drugiej strony. Marek Raczkowski, to stary jego rysunek, który pokazuje taką starszą panią, która próbuje, krzyczy za złodziejem, który jej wyrwał torebkę. Tam go zatrzymać, stój złodzieju, a obok pojawia się taki pan, no chyba prawnik, bo tak jest ubrany na tym rysunku, który mówi, ale czy pani nie za wcześnie, przecież jeszcze wyrok sądu nie zapadł, a pani już go nazywa złodziejem? Więc, no bo dochodzimy do absurdu, ale...
Do absurdu, tak,
ale to jest bardzo też tutaj trafny, no, ale to też pokazuje, że często właśnie... Na przykład Marek Raczkowski, który jest, no różnie tutaj, jakby nie chcę wnikać w jego polityczne...
Ale jest uzdolnionym,
utalentowanym rysownikiem. Natomiast o co mi chodzi, że właśnie to jest też moje takie zastrzeżenie do tej wystawy, że te prace są po prostu wszystkie bardzo takie monotonne, że tam nie ma, nie wiem, jakichś takich przebłysków indywidualności. Tego, co by się, już pomijając jakby formę, ale też jakiegoś myślenia, które by już tam palicho, jak ono i w jakim ono jest politycznie, bo to natomiast właśnie jakby takiego indywidualnego podejścia do tematu, to wszystko to jest taka po prostu urawniłowka i te swastyki, które, no ja to znowu jeszcze raz to powiem, ale ja tam po prostu tyle swastyk, ile zobaczyłem, no to nie wiem, czy na wszystkich wystawach, które oglądałem, tyle zobaczyłem swastyk.
Niestety, ja biorąc udział czasami w jury różnych konkursów, dostawałem prace, które były po wstępnej selekcji i niestety wstępna selekcja polegała na tym, że te wszystkie prace oryginalne bardzo często były odrzucane jako nie nadające się pod ocenę jury. I może tutaj też nastąpiła tego typu sytuacja.
No tego nie wiemy, to musielibyśmy tutaj...
Że może wiele właśnie, że zostały jakby zgromadzone tylko na wystawie bo ja nie wiem, nie doczytałem ile plac zostało zakwalifikowanych na wystawę, a ile zostało odrzuconych. No dużo ciekawsza by była wystawa, gdyby można było wszystkie zobaczyć. Generalnie. Teraz możemy jak gdyby tylko zgadywać, no ale wszystkie te, mówię, że czasami konkursy na plakat jak gdyby dochodzą do takiego momentu, gdzie już traci się komunikację i wielu artystów wysyła poprzez określone jury prace, które się będą podobać tym, a nie innemu artyście, bo wiemy, że tak jest. Ja tu widzę jak gdyby kreskę czy formę pod Mietka Wasilewskiego czy Lecha Majewskiego, a oni z kolei będąc w jury odrzucają prace, które im się nie podobają i one wszystkie w ten sposób się robią podobne, formalnie. No i to jest jakby takie zubożenie. Może ta wystawa, gdyby w jury był kto inny, albo gdyby był wpuszczony ktoś, kto ma inne poglądy, to może by ta wystawa była dużo bardziej bogatsza i bardziej różnorodna. No. To jest pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziemy, ale na pewno mogłoby tak być.
Założeniem tej wystawy było to, żeby prezentowane w przestrzeni miejskiej Poznania prace były ważnym wydarzeniem społecznym, politycznym i artystycznym. Udało się coś z tego zrealizować?
No ale moim zdaniem przez skandaliczność niektórych prac, wspomniane jak gdyby swastyki wśród biało-czerwonej flagi, profil jednego z braci Kaczyńskich, uważam, że to jest po prostu tendencyjne, jeżeli chodzi o jury, i jakby uważam, że to jest po prostu przejaw nawet mowy nienawiści, którą oni propagują.
To ja może tylko powiem, że jeżeli to ma być taki przykład Poznania otwartego i Poznania jakby bez przemocy, to mam trochę wrażenie takie, że to jest proces takiego zamykania jednak miasta. Pewnym symbolem była sytuacja sprzed roku, kiedy mieliśmy flagi właśnie tęczowe wywieszone, a potem była rocznica Solidarności i już flag nie było. I mam wrażenie trochę takie, że ta przestrzeń, nie wiem, czy te plakaty będą w mieście, one na razie są na wystawie, ale że to jest takie mentalne zamykanie miasta, tak? Gdzie właśnie jakby z tymi sztandarami przeciwko przemocy, przeciwko mowie nienawiści, za otwartością, tak naprawdę coraz bardziej schodzimy do jakiegoś takiego mocno ocenzurowanej mentalnie przestrzeni.
Może dobrą ilustracją?
Ja tylko ubolewam, że ta strona tak zwana nielewicowa nie organizuje tego typu konkursów, bo to by mogło być bardzo ciekawe i ubolewam, po prostu, bo jest mało tego typu przedsięwzięć dotyczących właśnie sztuki plakatowej, które są realizowane przez środowiska niezwiązane jakby z propagandą lewicową czy LGBT i tak dalej. Więc jakby może tutaj apel do kogoś, kto ma inne zdania albo chciałby zobaczyć inne prace, bardziej różnorodne albo bardziej uniwersalne, obejmujące wiele innych spraw, żeby taki konkurs zorganizowany, na skalę nawet.
Miejmy nadzieję, że się tak stanie. Arsenał Kultury dzisiaj już dobiegł końca. Moimi gośćmi byli dr Piotr Bernatowicz.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Korkuć,
pozdrawiam z Dover, Wielka Brytania.
Pozdrawiamy również. Program realizował Łukasz Kurzawski. Żegnam się z Państwem, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.